Cześć Boże wszystkim radiosłuchaczom. Pochylamy się nad tajemnicą Eucharystii, która jest obecna pośród nas od momentu ostatniej wieczerzy, pierwszej Eucharystii. Pan Jezus zostawił siebie w tej tajemnicy pod postacią chleba i wina. Została Jego ofiara tam zamieszczona i uobecniona. W każdej Eucharystii ta tajemnica wraca przez swoją żywą obecność. Chociaż Pan Jezus złożył się tylko raz, to w każdej mszy świętej jest ona ponawiana, jest aktualizowana, tak uobecniona. Sięgam dzisiaj do 19 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, abyśmy zobaczyli jeszcze coś, co łączy się z Eucharystią, z Jezusowym krzyżem, z grobem. Pamiętajmy, że krzyż, na którym umarł Pan Jezus, był pierwszym ołtarzem. I gdy dzisiaj czytamy opisy, kiedy te opisy przychodzą do nas ze swoim Słowem Bożym, to zawsze musimy pamiętać, że Eucharystia jest jakby tą samą obecnością. Sięgam do tego fragmentu. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa, zobaczyli, że już umarł i nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który to widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo. Kość jego nie będzie złamana. Znowu na innym miejscu mówi pismo, będą patrzeć na tego, którego przebili. Tutaj przerywam czytanie. Pan Jezus umarł na krzyżu. Był zwyczaj tym rzymskim, że gdy skazaniec była wątpliwość, to łamano mu kolenie, nogi. Tę część nóg, żeby się nie mógł wspierać i żeby mógł jakby dokończyć żywota, żeby mógł szybciej umrzeć. Jest Jezus na krzyżu, już umarł, złożył samego siebie w ofierze za człowieka, za każdego z nas, na tym pierwszym ołtarzu. Teraz cała ta sytuacja przechodzi w tajemnicę Eucharystii. Jezus jest obecny w każdej Eucharystii. Ten ukrzyżowany, ten, który oddał swoje życie, ten, którego przebił ten setnik. Ta Eucharystia, ta tajemnica ciągle jest nam jakby ofiarowywana. Kiedy patrzę, kiedy przychodzę do Eucharystii, to w wymiarze duchowym muszę odnaleźć to miejsce, ołtarz. Jezusowa śmierć i to połamanie goleni, ale oczywiście skazańcom, a Jezusowi nie, tylko przebicie boku. Ten przebity bok jest nie tylko symbolicznym doświadczeniem, ale też faktycznym aktem. Kiedy Pan Jezus zostaje przebity, ten bok, otwarty bok Jezusowy, to wypływa z niego krew i woda, tak jak rytualnie zabijano baranka paschalnego w Egipcie i potem przy każdym święcie Paschy. W ten sposób oddawał on życie. I w ten sposób każdy szabat, każda Pascha, ta starotestamentalna, była zapowiedzią innego przebicia, innego oddania krwi. Tamten baranek w Egipcie ratował Izraelitów przed śmiercią dzieci pierworodnych. Ta krew pomazana o drzwiach. Pan Bóg prosił, żeby Izraelici, zabijając baranka, oznaczyli domy krwią tego baranka. I w tych miejscach, mówi o tym księga wyjścia, nie było plagi śmierci pierworodnych. A wszędzie indziej tak, w każdym domu. U Izraelitów, jeśli by ktoś tego nie zrobił, czy a zwłaszcza u Egipcjan. A zatem krew tamtego baranka ratowała tych Izraelitów, którzy uniknęli tej kary, tej plagi, ostatniej plagi egipskiej. I tutaj Pan Jezus, oddając swoją krew, nie tylko ratuje mnie z jakiejś tam niewoli fizycznej, ale przede wszystkim ta krew ratuje, z tego przebitego boku rodzi się moje życie, moje przebaczenie, odkupienie moich grzechów. Pan Jezus powiedział kiedyś do Nikodema, jeśli się ktoś powtórnie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Niebieskiego. To nowe narodzenie dokonuje się właśnie W tym momencie, gdy Jezusowi przebija setni bok, z tego przebitego boku wypływa woda, krew i woda, znak sakramentu chrztu i Eucharystii. Z tego przebitego boku korzystamy w każdym z tych sakramentów, ale zatrzymajmy się właśnie w tym momencie na Eucharystii. Gdyby Jezus nie umarł, nie mielibyśmy ciała i krwi Pańskiej. Umierając, oddaje za nas swoje życie, oddaje swoją krew, ale także z tego oddania, z tego mojego zbawienia rodzi się to, co jest tym jakby największym darem miłości. Umiłowawszy swoich, którzy byli na święcie, do końca ich umiłował. Zostawił apostołom, nam, każdemu z nas, uczniom Chrystusa, zostawił swoje ciało, swą krew. W Eucharystii, gdyby to się nie dokonało, ta śmierć, nie mielibyśmy tego daru. A zatem ten przebity bok jest tutaj ogromną szansą, ogromną nadzieją. Eucharystia, gdy przychodzę do Komunii Świętej, kiedy patrzę, kiedy jest przeistoczenie, kiedy kapłan mówi, to jest błędne ciało moje, to jest krew, która za was będzie wylana, to jest tamten czas, tamto miejsce, uobecniane, przywoływane, dawane nam. Eucharystia jest jakbyśmy stanęli pod krzyżem, my razem ze wszystkimi, którzy tam stali, z Maryją, z Janem. I z tej śmierci Jezusa mamy zaczerpnąć, mamy odkryć tę pierwszą wielką wartość, że Jezus umierając nie tylko daje mi nowe życie, życie wieczne, ale także daje mi siebie jako pokarm. Należy, wydaje się, do największych tajemnic swojej miłości. Jak to dał swoje ciało? No właśnie. I w każdym czasie, miejscu, obecności, ta obecność jest żywa w tych, zwłaszcza dzisiaj dla nas, ludzi, techniki, medycyny. Pan Bóg zostawia nam taką pewność przez ten znak chociażby w różnych cudach eucharystycznych, że pozwolę sobie przypomnieć, w Argentynie w 1996 roku, czy w Polsce, w Sokółce, diecezja białostocka, kilka lat temu, tam gdzie z Eucharystii, z Komunii Świętej pozostała żywa, tętniąca komórka, ludzka tkanka. Jezus jest obecny. Przypomina nam o tym przez te znaki. Ale wróćmy do tego miejsca, do tego tekstu, którym rozważam. Czytam dalej tak Ewangelię. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą i przyniósł około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je płótnami razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie był ukrzyżowany, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nikogo nie złożono. Tam więc, z względu na żydowski dzień przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Tyle Ewangelii według świętego Jana, 19 rozdział. Te dwie postacie dopełniają tego obrzędu pogrzebowego. Przede wszystkim mira i aloes, ta mieszanina, która służyła do grzebania. Dzisiaj, gdy oddajemy cześć Panu Jezusowi Eucharystycznemu, często korzystamy z tej miry przy okazaniu najświętszych postaci. I to szukamy takich najbardziej pięknych, wonnych, miry i aloesu. Jeszcze możemy oczywiście innych, ale to, co się stało wtedy przez posługę Józefa i Nikodema, teraz my także przeżywając Bożą obecność, oddając Mu cześć, właśnie czynimy to w ten sposób, że właśnie tymi wonnościami okazamy. Ale także bardzo ważne jest to, że tamci złożyli Jezusa właśnie owinąwszy w płótna Jezusowe ciało. Tak jak składano, taki był zwyczaj. Składano w jakimś grobie, wykutym w skale czy w ziemi i teraz owinięte płótnami. Jakże przypominają nam te nasze białe, piękne korporały, welony palki, Jezus złożony w białym płótnie. Ale jest jeszcze coś bardzo ważnego. Ten grób, o którym jest mowa, Pan Jezus nie tylko umarł na krzyżu, ale także to złożenie do grobu też ma swoje miejsce w tajemnicy Eucharystii. Umierając, pozostawił siebie tego złożonego do grobu. Ten jakby, jeśli tak można, odnieść się do pewnego, kiedy Jezus przychodzi z Eucharystii, potem podczas dziękczynienia, czy po Eucharystii, możemy oddawać szacunek, możemy oddawać hołd tej obecności. Moglibyśmy powiedzieć tak, że tak jak wtedy Pan Jezus został złożony do grobu, tak i dzisiaj po każdej Eucharystii jest na naszych ołtarzach, w miejscach przeznaczonych, nazywamy te miejsca tabernakulami. Pan Jezus zostaje. I chociaż ten grób jest przywalony, to on za chwilę wyjdzie zmartwychwstały, żyjąc. I to doświadczenie przeżywania tej obecności, tego zwycięstwa jest także w naszym życiu. Kiedy człowiek idzie, adorując Jezusa w Eucharystii, gdzieś tam w tabernakulum, w jakimś kościele, w jakiejś kaplicy, jednocześnie zaprasza do swojego życia. Pan Jezus właśnie jakby przychodzi z tym wielkim darem zbawienia. To jakby jest przedłużenie każdej Eucharystii. Nie ma adoracji bez Eucharystii. Gdyby nie było Eucharystii, nie byłoby adoracji, nie byłoby Pana Jezusa. Kościół tak to czyni, roznosi komunię świętą chorym. Ale pozostaje także odnowa dzisiaj, siostry i bracia, odnowa Kościoła bardzo często idzie przez doświadczenie adoracji. Jeśli ktoś chce zmienić, albo raczej przeżyć doświadczenie przemiany samego siebie czy najbliższej rodziny, to bardzo często wędrujemy właśnie na taką adorację, prosząc Jezusa, żeby przyszedł, żeby coś w tych naszych sercach odblokował, żeby je jakoś prześwietlił swoją miłością, obecnością. Tam są takie właśnie, albo także przerzucamy nasze troski. Ileż tam jest pocieszenia, ileż takich znaków obecności. Pozwólcie, że na koniec zostawię. André Froissart, francuski pisarz, niedawno, kilka lat temu zmarły, który był człowiekiem niewierzącym, który w latach 50. wędrował po Paryżu ze swoim kolegą katolikiem. Tamten poszedł do kościoła, bo miał sprawę do księdza, a ten jeszcze wędrował, ale potem wszedł do kościoła i nagle było wystawienie Świętego Sakramentu i z monstrancji, gdzie był Pan Jezus, dosięgła go światłość, pełna miłości, pokoju, obecności, która nawraca, która zmienia, która przyprowadza. Często korzystajmy z tej obecności.